psy, koty i inne kłopoty.
Dzień dobry, z tej strony Zuza Ogrodowczyk, biolog i zoopsycholog. W dzisiejszej audycji porozmawiamy o problemach spacerowych u waszych psów. Jaka jest przyczyna takich zachowań i jak sobie z nimi radzić? Zostańcie ze mną, kontynuacja tuż po piosence.
Psy, koty i inne kłopoty.
Problemy na spacerach mogą być różnej maści, przez nadmierną radość i obskakiwanie przechodniów, po agresywne wyrywanie do innych psów, a niestety nawet ludzi. Tego typu zachowanie może mieć oczywiście różne podłoże. Jeżeli nasz pies jest z nami od szczenięcia, to my jesteśmy winni takich zachowań poprzez błędy, jakie popełniliśmy w psiej młodości. Natomiast jeżeli mamy psa adoptowanego, wówczas winnym za jego zachowanie jest poprzedni właściciel lub właściciele. Przyjęło się wśród doświadczonych behawiorystów, że terapia głęboko zakorzenionych zachowań, obojętnie, że są to zachowania związane z wyrywaniem na spacerach, czy też zachowanie jakichś problemów zachowań w domu, trwa nawet dwa razy dłużej niż to zachowanie w psie wcześniej było wzmacniane. W takim razie, jeżeli nasz pies od 3 miesięcy zachowuje się źle na spacerach, to oduczanie go takich zachowań prawdopodobnie będzie trwało około pół roku. I analogicznie, jeżeli pies zachowuje się źle od 2 lat, terapia będzie trwała nawet 4. Oczywiście w zależności od tego, jak intensywne te zachowania są. 61 865 4654, audycja jest nadawana na żywo, więc jeżeli macie jakiekolwiek pytania dotyczące zachowań waszych podopiecznych, dzwońcie 61 654 654. Natomiast jeżeli macie pytania niezwiązane z audycjami, dotyczące ich prowadzenia lub też jakiekolwiek uwagi, proszę je kierować na moją stronę na Facebooku Psy, koty i inne kłopoty, by nie zajmować czasu antenowego. O tymczasem mamy właśnie telefon. Tak, słucham?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja się chciałem zapytać pani coś na temat kota.
Tak, proszę.
Nie wiem, czy wiemy, że pani, jak u kota się liczy lata, na przykład rok życia kota, to ile to jest lat? Jak to się liczy?
No, przeciętnie około 7-8.
A, i tak jest równo, czy zmiennie, że równo?
Koty z reguły żyją około 15 do 20 lat.
Ja, bo moi rodzice w domu mają kota, ale nigdy nie wiedziałam, jak się liczy, bo u psa się liczy 7 chyba lat.
Tak, kota, to u kota, koty żyją troszeczkę dłużej, więc u kotów się troszeczkę to inaczej liczy. No i koty no na pewno są bardziej, no przez to, że są po prostu mniejsze, to częściej żyją dłużej po prostu od psów. No i też metabolizm zupełnie inaczej działa, ale to jeżeli chodzi o życie kota, to też wszystko zależy od tego, jak on jest karmiony, bo czasami kot może żyć 10 lat, ponieważ na przykład był karmiony tylko i wyłącznie suchą karmą.
Ja nie mieszkam z rodzicami, ale tak lubię koty. Psów nie lubię, tylko koty lubię. Nie mówię, dlatego nie widziałam, dlatego sobie pomyślałam, że do pani zadzwonię, bo pani taka obecna, no to sobie pomyślałam, że pani mi powie, nie?
Bardzo dziękuję za telefon w takim razie. No i życzę wszystkiego dobrego i samych sukcesów, jeżeli chodzi o właśnie takie gdzieś tam współbytowanie z twoimi przyjaciółmi, kotami. No tymczasem mamy drugi telefon. Tak, słucham?
Wiesław mówi. Proszę panią, ja mam taką sprawę. Wnuczka ma pieska.
Tak.
Na pół roku. I nie chce z nią iść na spacer. Się zapiera nogami czym tylko. A chodzi za to z jej mamą. Idzie bardzo chętnie. A z nią nie chce iść. Dlaczego? Co to, jaki jest powód?
A ile ma lat wnuczka?
17.
Okej. Okay. I pies ma 6 miesięcy. Jaka to jest rasa?
Taki tam kumbele, nie?
Aha, okej. Okay. No. To zaraz spróbuję panu odpowiedzieć już na antenie. Jeżeli chodzi o to, dlaczego pies nie chce chodzić z jakimś z właścicieli, może to być spowodowane różnymi rzeczami. Czasami błąd leży po stronie właściciela. Być może coś nie tak się stało na spacerze. Być może został pociągnięty, zupełnie przypadkowo, pociągnięty zbyt silnie w jakimś kierunku i pies po prostu skojarzył sobie, że spacery z pana wnuczką nie są dla niego przyjemne. Natomiast czasami może być też tak, że pies po prostu na tym spacerze spotkało coś psa bardzo niemiłego, co nie miało w ogóle związku z pana wnuczką. Czyli na przykład przejeżdżał bardzo głośny samochód, albo śmieciarka, albo motocykl. Pies się poważnie wystraszył, no i od tamtego momentu już z wnuczką na spacery wychodzić nie chce. Powodów może być wiele. Zachęcam do tego, żeby wnuczka na każdy spacer brała dobre smakołyki, żeby psa po prostu na rękach wynosić przed dom, kłaść go i z punktu właśnie przeddomowego jakiegoś tam chodnika, jakiejś alejki, po prostu psa zachęcać do tego, żeby piesek za wnuczką podążał. A wracając do audycji, bo dzisiaj rozmawiamy o tym, jak psy zachowują się na spacerach. Za zachowanie psów odpowiedzialne jest zjawisko reaktywności, które według polskiego psychologa Jana Strelau jest tak zwaną reaktywnością emocjonalną. Jest to tendencja do intensywnego reagowania na bodźce wywołujące emocje. Wyraża się ona w dużej wrażliwości i niskiej odporności emocjonalnej. Jest jedną oczywiście z sześciu cech temperamentu wyodrębnioną przez Bogdana Zawadzkiego i właśnie Jana Strelała. Tak zwana reaktywność smeczowa jest określeniem, które zastępuje nam tak naprawdę zespół zachowań problemowych, które pies prezentuje podczas spaceru właśnie na smyczy. I zaliczamy tutaj ciągnięcie, nagłe wyrywanie, szarpanie, oszczekiwanie, warczenie. Natomiast ja sama nie przepadam za tą reaktywnością smyczową, za tym określeniem, ponieważ tak jak już zauważyliście, jest mnóstwo innych sytuacji, mnóstwo sytuacji, w których tak naprawdę ta reaktywność się pojawia i lepiej określić to dokładnie. Jeżeli na przykład zdecydujecie się na kontakt z behawiorystą, zamiast reaktywność smyczowa, lepiej opiszcie mu dokładnie zachowania, jakie wasz pies na tym spacerze po prostu będzie prezentował. Jak się domyślacie, pochodzenie takiego behawioru może być różne w zależności od psa oraz tego, co dany osobnik przeszedł i wcale nie musi być powiązane z zachowaniami niebezpiecznymi dla innych psów czy też przechodniów, ponieważ na przykład wskakiwanie na jakiegoś osobnika no nie będzie dla niego strasznie niebezpieczne, no chyba, że mamy jakiegoś dużego psa, który waży 40 kg, no to wtedy po prostu sama waga jest tutaj niebezpieczeństwem, szczególnie dla małych dzieci. Nawet jeżeli nasz pies te dzieci po prostu chce na siebie zalizać. Kiedy najczęściej pojawia się właśnie reaktywność u psa na spacerze? Po pierwsze, podczas trasy prowadzącej w ulubione miejsce psa, na przykład parku, łąki, wybiegu. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że nauczyliśmy psa, że im szybciej będziemy się poruszać, tym szybciej dojdzie do ulubionego miejsca, właśnie do parku i zostanie tam na przykład w psim parku puszczony luzem ze smyczy. I w tym momencie pies się bardzo szybciutko uczy, że trzeba ciągnąć jak taran do tego psiego parku i ponieważ tam będzie on puszczony i będzie wszystko wspaniale. I jeżeli chcemy takiego zachowania psa oduczyć, to musimy codziennie wybierać niestety inną trasę i jak dochodzimy już do tego psiego parku, to musimy mu powiedzieć, sorry kolego, my tam wcale nie wchodzimy, bo pies musi się nauczyć, że zachowanie związane z ciągnięciem do parku nie przynosi żadnej korzyści. Wiesz, przez pierwsze pół roku, jeżeli mam młodego psa, który tak bardzo ciągnie nas do konkretnego miejsca, powinniśmy po prostu je omijać albo chodzić do niego zupełnie innymi trasami. W przypadku mojego psa, Magnuma, było właśnie tak, że on przez wieku około pół roku bardzo polubił nasz luboński wybieg dla psów i na tym wybiegu po prostu uwielbiał się bawić i niestety do tego wybiegu totalnie ciągnął. Tak jak właśnie tutaj wam przed chwilą powiedziałam, ciągnął jakby po prostu miał z tyłu jakieś sanie, śnieg jakby był miał pod łapami, bo to mieszaniec husky, więc możecie sobie wyobrazić, że ja tam z tyłu po prostu prawie jechałam za nim i Jedyne co go po prostu z tego wyleczyło, to fakt, że przez kolejne pół roku w ogóle na ten wybieg nie chodziliśmy. A jeżeli chodziliśmy, to chodziliśmy zupełnie inną trasą i zaczęliśmy chodzić dopiero po około 3 miesiącach. No i po pół roku to zachowanie zupełnie zniknęło. Teraz pies już w ogóle w tamtym kierunku nie ciągnie. Wie, że może się zdarzyć tak, że wejdziemy na wybieg, wie, że może się zdarzyć tak, że na ten wybieg nie wejdziemy, ale na pewno na niego już nie będzie ciągnął. Kolejny motyw, dlaczego to zachowanie się pojawia, to przy zauważeniu drugiego czworonoga i niepohamowanej konieczności przywitania się z nimi. Oczywiście bardzo wielu z nas lubi, kiedy jego pies wita się z innymi czworonogami i jest to jak najbardziej w porządku. Natomiast musimy zwrócić uwagę na to, czy inne psy i inni właściciele właśnie czworonogów chcą, żeby nasz pies przywitał się z ich przyjacielem. Niestety bardzo często jest tak, że my nie zdajemy sobie sprawy z tego, że na przykład pies po przeciwnej stronie boi się naszego psa, albo na przykład jest agresywny, albo jest zaczepny, albo nie lubi innych psów, albo jest na przykład starszym psem i go wszystko boli. I jeżeli nasz większy pies, na przykład szczeniak owczarka niemieckiego, wskoczy mu na plecy, to będzie go bolało i może wtedy zaatakować. I my się wtedy dziwimy, dlaczego tamten pies zaatakował, a może on po prostu nie chciał, żeby nasz pies do niego podszedł. Bo taka jest prawda w psim behawioryzmie, że my nie musimy się z każdym psem witać, bo im bardziej my będziemy pozwalali się witać z każdym psem, nie mówię tu, żeby rezygnować z tego zupełnie, ale jeżeli będziemy się na przykład witać tylko z tymi psami, które znamy i których właściciele na to po prostu zezwalają, wówczas będzie zupełnie inna sytuacja niż w przypadku, kiedy wszystkie psy są nasze i nasz pies uczy się, że musi wyrywać i ciągnąć nas do przeciwnego psa, żeby po prostu szybciej się do niego dostać i żeby móc się z nim przywitać. Trzecia sytuacja występuje przy zauważeniu innego psa w celu zaatakowania go lub odstraszenia go. Jest to powodowane tak zwaną wyuczoną bezradnością oraz różnego rodzaju agresjami. W przypadku wyuczonej bezradności pies po prostu jest nauczony, że kiedy idzie w kierunku drugiego psa, właściciel nie odpuści i będzie po prostu na tego psa szedł i uczy się, że jeżeli będzie szczekał, atakował i wyrywał, to właściciel stwierdzi, nie, no lepiej przejść na drugą stronę. Więc tak naprawdę pies nas uczy tego, że pies nie lubi, że nasz pies nie lubi się witać z każdym przechodniem. I tutaj jakby w uczonej bezradności też jak najbardziej możemy psa, możemy z tego zachowania wyjść, natomiast to też wymaga odpowiedniej terapii behawioralnej. Czwarta rzecz. Przy zauważeniu szybko poruszających się, nagle pojawiających się pojazdów i ludzi, takich jak rowery, motocykle, samochody, biegacze, w tym wypadku psy najczęściej nie przepadają za właśnie widokiem czegoś, co się porusza, mają potrzebę zatrzymania tego elementu i to może być na przykład wyuczone poprzez rzucanie mu za często jakichś piłek, frisbee, patyków, czegokolwiek. Pies uczy się, że cokolwiek jest rzucone i szybko się porusza, trzeba to zatrzymać i potem szczególnie młode psy przenoszą to właśnie na obiekty typu biegacze, motocykle, skutery itd., itd. A w przypadku motocykli, skuterów, jakichś śmieciarek i innych tego typu pojazdów, to dodatkowo jeszcze mamy element wzmacniający w postaci bardzo głośnego i nieprzyjemnego dźwięku. Piąta rzecz. Przy pojawieniu się zwierząt, na przykład kotów, ptaków, saren, my często jesteśmy sami sobie winni, bo jeżeli widzimy wróbelka, który jest gdzieś tam obok nas, bardzo blisko, i mamy szczeniaczka, który jest jeszcze malutki, to sami szczujemy go na tego ptaka, prawda? A po chwili, jak ten pies już ma około 35 kilo, bo jest owczarkiem niemieckim, ma 7 miesięcy, to on potrafi nas po prostu w kierunku tego kotka czy ptaszka biegnąc przewrócić. A to my sami zbudowaliśmy sobie to zachowanie, kiedy zwierzę było małe, więc również tutaj wina leży po naszej stronie. Psy bardzo często też przeganiają ptaki z tego względu, że na przykład gołębie czy też bażanty wydają bardzo charakterystyczny dźwięk skrzydłami, kiedy się wzbijają. Ptaki robią to po to, żeby właśnie odstraszyć drapieżniki, natomiast psy bardzo tego nie lubią i często same szybciej odganiają ptaki, żeby uniknąć przestraszenia się, kiedy ptaki wzlecą. Szósta rzecz. Przy pojawieniu się dziwnych obiektów lub ludzi, z którymi pies ma złe skojarzenia, zwierzenie lub z którymi nie był socjalizowany w okresie krytycznym. Na przykład worki ze śmieciami, wózki dziecięce, wózki inwalidzkie, ludzie o kulach, ludzie z niepełnosprawnościami i małe, szybko biegające, wydające głośne dźwięki dzieci. W przypadku takich obiektów, tak jak już wspomniałam tutaj, również zawinił przewodnik psa, który nie socjalizował go w odpowiedni sposób z tymi obiektami. Bo jeżeli na przykład mamy do czynienia z wózkami inwalidzkimi, to po prostu taki człowiek mógł, ten wózek, mogliśmy po prostu z naszym psem takiego wózka nie spotkać. Natomiast w przypadku małych dzieci mogło być tak, że to spotkanie wyglądało w ten sposób, że dziecko niekontrolowanie zaczepiało psa. Czasami pojawia się też tak, że pies, który w odpowiedni sposób nie był socjalizowany z dziećmi, zaczyna je po prostu atakować, ponieważ nie wie, co to jest. I czasami się zdarza tak, że pojawia się taka niewiadomego pochodzenia agresja w stosunku do małych dzieci. I widzicie, te wszystkie zachowania są nazywane agresją smyczową, co ja uważam za błędne, ponieważ nie wszystkie zachowania prowadzą właśnie do agresji ze strony czworonoga, tylko do zachowań związanych właśnie z bardzo wysokim poziomem reaktywności. A skąd te zachowania się dokładnie biorą, opowiem tuż po krótkiej przerwie.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiaj rozmawiamy sobie o problemowych zachowaniach u psów na spacerze. Skąd one się biorą? Skąd bierze się tak zwana reaktywność psa? Jest to oczywiście zasługa ludzi, przewodników psa albo jego poprzednich właścicieli, tak jak powiedzieliśmy sobie to przed przerwą. No i poziom reaktywności może mieć też związek z rasą, natomiast jest to mniej więcej tak jak w przypadku psów określanych mianem ras agresywnych. Czyli większość psów nie rodzi się z nadmiarem agresji czy też energii, ale genetyczna skłonność do związanych z nimi zachowań w połączeniu z ludzkim brakiem umiejętności szkoleniowych powoduje pojawienie się i narastanie niechcianego behawioru u psa. Wybierając rasę energiczną ze skłonnościami do fiksacji oraz wysokiego pobudzenia podczas spacerów, jak na przykład border collie, owczarek niemiecki, husky syberyjski czy rasy typu bull, bulldogi, amstaffy, bullteriery, musimy liczyć się z tym, że raczej nie poprzestaniemy na przysłowiowym psim przedszkolu, a nasze psy będą wymagały naprawdę sporej dawki treningów, zarówno fizycznych, jak i umysłowych. W naturze spędzają ponad 90% czasu na spokojnych aktywnościach, pod opieką ludzi zaledwie 46%. Wielu właścicielom wydaje się, że pies pozostawiony na 8 godzin w domu podczas ich nieobecności śpi albo odpoczywa w samotności. Nic bardziej mylnego. Pies, który jest zwierzęciem stadnym, pozbawionym swojego właściciela, będzie spędzał długie godziny w stresie, w nagłej gotowości. Na tak zwanym stand-by, ja to nazywam. Taki pies nie jest w stanie przejść w tak zwany sen głęboki, ponieważ wybudza go każdy szmer za drzwiami lub na zewnątrz, czego my nawet na kamerach nie widzimy. Pies otwiera oczy, znowu je zamyka, pies się przechodzi po mieszkaniu, po prostu się denerwuje. I obojętnie co my sobie jakby o naszym psie nie myślimy, on naprawdę nie czuje się dobrze bez nas. Może być to spowodowane lękiem lub też oczekiwaniem na przyjście właściciela, bo przez głos za drzwiami może, przecież głos za drzwiami może należeć do jego ukochanego pana i trzeba mieć się na baczności. Oczywiście wszystko zależy od psa i od tego, jak znosi rozłąkę. Dla jednych psów będzie to minimalny stres, dla innych zaś rzecz nie do przeskoczenia, o czym mówiłam przy wypadku audycji o tak zwanym lęku separacyjnym. Innymi aktywnościami, których obecność lub nadmierne pojawienie się w życiu psa powodują wzrost pobudzenia i mogą wpływać na jego zachowanie na spacerze, to po pierwsze przeżycie związane z lękiem, na przykład pojawienie się potencjalnego zagrożenia. Pamiętajmy, że dla psa zagrożenie może być coś nieszkodliwego, irracjonalnego z punktu widzenia człowieka. Poza tym złe doświadczenie z przeszłości, kary i bicie oraz krzyk. No i też sprzęt treningowy typu kolczatka, dławik czy obroża elektryczna, a także zamykanie psa w pomieszczeniu. ubraniach. To wszystko będzie powodowało lęk. I oczywiście lęk powoduje też, jest powodowany też bólem. Pies boi się, że pojawi się on, kiedy ktoś będzie go dotykał, dlatego woli człowieka już wcześniej odgonić. Jest to tak zwana agresja dystansująca. No i oczywiście wszelkiego rodzaju choroby, przez które pies czuje się po prostu słabszy. Drugą rzeczą jest frustracja. Frustracja, czyli brak możliwości osiągnięcia celów poprzez niegdysiejsze szczucie psa jedzeniem, niepozwalanie na powąchanie jakichś rzeczy po drugim psie, typu mocz i dwójka, brak możliwości dokonywania wyborów, no i karanie negatywne, czyli zabieranie psu na przykład jego ulubionej zabawki i robienie tego bez przerwy, ponieważ kara negatywna też może mieć negatywny wpływ na psa. Trzecia rzecz to ekscytacja. Pozwalanie na polowanie, szczucie psa kotami czy innymi zwierzętami, tak jak już wcześniej wspominałam. Szybka, intensywna zabawa, czyli rzucanie psu piłki, rzucanie frisbee, szarpanie i wybiegiwanie oraz brak możliwości odreagowania, na przykład brak jakiejkolwiek aktywności przez kilka godzin. Na przykład pies, który siedzi sobie w klatce kennelowej, bo niektórzy, czego ja nie popieram, trzymają psy w klatkach kennelowych. Chociaż w tym wypadku można mówić też oczywiście o kojcu, w którym psa trzymamy gdzieś na zewnątrz, na ogrodzie. Oczywiście podkreślę, że w przypadku pozytywnych rzeczy, na przykład zabaw z psem czy też treningów fizycznych, mówimy tutaj oczywiście o zbyt dużej ilości wyżej wymienionych aktywności oraz braku ich zakończenia treningami obciążającymi pobudzenie zwierzęcia. Mimo że niektóre z tych aktywności są w naszych oczach pozytywne dla psa, na przykład polowanie czy też zabawy, to podczas ich trwania wydzielają się substancje powodujące intensyfikację reakcji u psa. Jeżeli będziemy przesadzali, stres, który wówczas będzie przeżywał pies, spowoduje nie tylko podwyżenie neuroprzekaźników pobudzających w mózgu, takich jak dopamina, noradrenalina czy też glutamina, ale dodatkowo w tkankach ciała pojawiają się nam hormony takie jak adrenalina oraz kortyzol. Czym różnią się te dwa ostatnie hormony? Adrenalina pojawia się w tkankach na chwilę i z reguły w trakcie jednorazowego, nagłego stresu. Natomiast w przypadku kortyzolu pojawia się on zarówno przy stresie jednorazowym, jak i w przypadku stresu chronicznego, na który narażony jest organizm zwierzęcia. Dodatkowo poziom tego hormonu we krwi opada bardzo wolno i z reguły, zanim powróci do normy, pojawia się inne stresowe sytuacje, które jeszcze bardziej go zwiększają. I to oczywiście nie jest tak, że kortyzol zupełnie nam nie jest potrzebny. Chodzi tu o jego zbyt dużą ilość. Wrócę jednak na chwilę do, moim zdaniem, jednego z bardziej istotnych punktów powodujących właśnie tą tak zwaną reaktywność smyczową u naszych zwierząt, a mianowicie brak możliwości dokonywania wyborów. Pies jest przez nas kontrolowany na każdym kroku. Oczywiście musimy mieć pewność, że pies na spacerze nie będzie stanowił zagrożenia, w czym świetnie sprawdza się ćwiczenie posłuszeństwa od najmłodszych chwil. Natomiast warto też zwrócić uwagę na kilka czynników, które mogą poprawić komfort życia naszego psa. Po pierwsze, wybieramy dłuższą smycz. Spacer na metrowej czy nawet półtorametrowej lince zawsze będzie powodował ciągnięcie u psa, ponieważ ograniczamy możliwość eksploracji terenu. Jest to nieodzowna część życia psa. Jest tym, czym dla nas po prostu jakiś komunikacja z innymi ludźmi, czym Facebook, czy Messenger na telefonie, czy telefon po prostu wykonany do najbliższej osoby, wspaniałym komunikatorem oraz tablicą ogłoszeń. Tym jest dla psa po prostu możliwość eksploracji na spacerze. Dlatego ja z całego serca polecam, żebyście się przemogli i wybrali dla psa smycz o długości 5 metrów dla waszego czworonożnego przyjaciela. Druga rzecz. Pozwalamy psu na oznaczenie terenu oraz napawanie się zapachami otoczenia, a nawet na wylizywanie trawnika. Nie ma w tym nic złego. Dla psa jest to naturalna rzecz, która wpisuje się w etogram gatunku, czyli w listę zachowań, które są naturalne dla gatunku. Po trzecie, uczymy się sygnałów, jakie wysyła nam pies i staramy się odpowiednio na nie reagować. Na przykład nie przechodzimy z bardzo łatwo pobudzającym się psem obok innych psów i nie wymagamy od niego do tego, żeby on natychmiast potrafił się przy nich uspokoić. Staramy się po prostu łukiem je omijać, dopóki pobudzenie psa po prostu się nie zmniejszy. Nie zmuszamy też psów do witania się z każdym napotkanym czworonogiem. Wyciągamy psa z trudnych sytuacji, żeby nie doszło do tak zwanej wyuczonej bezradności. pies pozostawiony sam sobie uczy się, że mimo iż wysyła wiele sygnałów świadczących o lęków lub niechęci, jest zmuszany do przebywania w sytuacji dla niego stresowej, z której nie jest w stanie wyjść inaczej niż przez agresję. W związku z czym właśnie ucieka się do bardziej intensywnych zachowań, takich jak wcześniej wspomniana agresja w stosunku do innych psów czy ludzi. Czwarte. Wychodzimy częściej na spacery z psami z chorobami układu moczowego, z samcami kastrowanymi, starszymi, ponieważ takie psy mogą częściej mieć potrzebę załatwienia potrzeb fizjologicznych, a nic tak nie pobudza i nie denerwuje jak pełny pęcherz i my jako ludzie też doskonale o tym wiemy. Piąta rzecz to po prostu odnośnie domu, nie przeszkadzamy psu, kiedy śpi, nawet jeśli przeżywa koszmar. Nie wybudzamy psa po prostu z koszmaru. Musimy pamiętać, że psy w trakcie snu też potrafią się uczyć. A tuż po krótkiej przerwie opowiem Wam, jakie nasze ludzkie reakcje wywołane bezradnością mogą sprawić, że zachowanie psa ulegnie dalszej eskalacji.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiaj o problemach na spacerku z naszym pieskiem. My czasami jesteśmy tym powodem, który tą reaktywność w danym momencie wywołuje, a raczej nasze zbyt emocjonalne podejście do sytuacji napotkanych na spacerach. Musimy pamiętać, że pies świetnie odczytuje nasz nadmiar emocji. To jest strach, złość, ekscytację, a te niestety bardzo często mu się udzielają, dodatkowo podbijając poziom jego pobudzenia. Niektóre nasze reakcje wywołane bezradnością i wycieńczeniem mogą sprawić, że zachowanie psa ulegnie dalszej eskalacji. Na przykład agresja przerodzi się w szarpanie smyczą, w wyskakiwanie wtedy, kiedy my będziemy szarpać smyczą, kiedy będziemy krzyczeć na psa w bezradności i bezsilności. Poza tym brak umiejętnej pracy smyczą podczas spaceru, na przykład pozwalanie psu na wybieganie i oszczekiwanie innego psa, zamiast przytrzymanie psa krótko przy sobie na smyczy. Poza tym oznaczanie każdego stresu poprzez bezsensowne współczucie. Trochę tak jak w przypadku petard. Nigdy nie użalamy się nad psem, który się boi. Staramy się być przy nim i wspierać go jak trener personalny, albo wręcz nic nie mówić. Brak naradzania lub nieumiejętne zagradzanie psa na spacerze. Dużo zestresowanych psów nie będzie chciało podjąć leniwego smakołyka z ręki w nagrodę za dobre zachowanie, dlatego my powinniśmy wyrobić sobie inne sposoby nagradzania. Na przykład aktywne nagradzanie poprzez rzucanie smakołków na ziemię, po uprzednim zachęceniu psa, nagradzanie zabawką, nagradzanie słowami, nagradzanie dotykiem oraz tak zwana nagroda środowiskowa, czyli pozwolenie psu na podejście na coś, czego oczekiwał, na przykład odejście z miejsca stresu albo przejście w ulubione miejsce. Poza tym często utrata kontroli nad zachowaniem czworonoga, na przykład pies, który ma tendencję do zataczania kółek dookoła właściciela, szarpania go za rękaw lub skakanie na niego w połączeniu z właścicielem, który zamiast poszukać rozwiązania, nie będzie po prostu przyzwalał na eskalację tego typu zachowań. Dodatkowo jeszcze dochodzi taki brak nagradzania na zasadzie, że my nagradzamy bardzo często psy, a raczej inaczej. My bardzo często lubimy karać psa, co źle zrobią. Jeżeli idziemy, z naprzeciwka idzie drugi pies i nas pies wyrywa, jest zły, to my zamiast spokojnie przejść obok tego psa, mamy tendencję do mówienia: no co ty robisz, jaki ty jesteś niegrzecznym pieskiem? Widzisz, jaki tamten piesek jest grzeczny, a ty jesteś taki niegrzeczny. Lepiej tutaj podejść i ja cię muszę krótko trzymać. Niech się pan nie przejmuje, on zawsze się tak zachowuje na spacerach. Albo niech się pan nie przejmuje, on pierwszy raz się tak zachował na spacerze. My się usprawiedliwiamy, nakręcamy się. Zobaczcie, jakie te emocje są silne. Pies dostaje szału jeszcze większego, jeszcze bardziej agresywnie się zachowuje. Zamiast przejść spokojnie, przejąć sobie pieska na stronę zewnętrzną od stresora i odejść po prostu łukiem od tego psa, albo jeszcze lepiej przejść na drugą stronę ulicy, żeby te psy po prostu ze sobą nie wchodziły w żaden konflikt, no to my po prostu świrujemy i to jest nasza wina. A z kolei, a propos tego nagradzania, nikomu nie przyjdzie do głowy, żeby psa, który potrafi przejść bezproblemowo obok drugiego psa, nagrodzić czasami. Jeżeli mamy na przykład wspaniałego owczarka, który bez problemu przechodzi sobie obok drugiego psa, ile razy ktoś z was powiedział mu: wspaniale, ale jesteś cudowny, brawo, i nagrodził go za to, że on potrafi przejść obok tego psa. Rzadko kto to robi. Najczęściej my oczekujemy, że pies ma być bezwzględnie posłuszny i nie nagradzamy go za to, co już potrafi. A nagradzanie za to, co pies potrafi, jest największym po prostu motorem do tego, żeby pies częściej to zachowanie prezentował. Ja mojego psa Magnuma za każdym razem na spacerze nagradzam, kiedy mija psa, który szczeka, który gdzieś tam jest niesfornie, chce podejść do Magnuma. Jeżeli on go bezproblemowo luzem dookoła mija, to on dostaje ogromną nagrodę. I im częściej to robię, tym bardziej on mi ufa i wie, że do tych psów nie trzeba odchodzić, tylko warto je mijać, bo za to jest nagroda. I tak jak już wspomniałam, to nie jest tak, że ja nie pozwalam mojemu psu podchodzić do psów. Oczywiście, że pozwalam, ale tylko do takich, o których wiem, że one też tego chcą i tylko za pozwoleniem ich przewodnika. Bardzo ważne jest też to, że my czasami, jak mamy szczeniaki, odpuszczamy sobie trening w nadziei, że młody pies sam wyrośnie z jakiegoś zachowania. Musimy pamiętać, że nadmierna reaktywność jest spowodowana naszym brakiem pracy nad zachowaniem lub złym prowadzeniem psa. Pies pozostawiony sam sobie bez odpowiedniej stymulacji oraz ćwiczeń będzie stawał się coraz intensywniejszy i śmielszy w swoich zachowaniach i na pewno nie wyrośnie z agresji i z niefajnych zachowań. Jak radzić sobie z reaktywnością na spacerach? Po pierwsze, to już, co już wspomniałam, czyli wyciszanie. Jeżeli mamy do czynienia z psem, który słynie reaktywności na spacerach, jest już bardzo intensywny, powinniśmy zastosować na początek wyciszającą, wręcz terapeutyczną część, podczas której poziom kortyzolu naszego psa we krwi się obniży i pies będzie mniej intensywny w reakcjach. Poza tym wprowadzamy sobie trening psa reaktywnego. Musimy to wprowadzić, kiedy już wiemy, skąd bierze się reaktywność naszego psa, a także skończy się dla niego 4-tygodniowy okres ochronny, ten wyciszający, gdzie dajemy mu te gryzaki do zjadania i gdzie po prostu nasz pies ma się wyciszać. Nawet jeżeli nasz pies uspokoił się na tyle, że jest w stanie z pewnej odległości ignorować psy, co jest spowodowane ustabilizowaniem poziomu kortyzolu, nie oznacza, że po pewnym czasie hormon stresu nie wróci do pierwotnego podwyższonego stężenia w organizmie. Dlatego my jako właściciele psa, wracając do stabilizacji psychicznej, powinniśmy pomóc mu poprzez szereg wspólnych aktywności. Jest to bardzo ważne, ponieważ często jest tak, że zabieramy się też na przykład za pracę ogólnie nad reaktywnością na spacerach, nie myśląc o tym, że tak naprawdę mamy do czynienia z różnego typu problemami, na przykład brak umiejętności chodzenia na luźnej smyczy, brak umiejętności skupienia się na przewodniku w obecności rozproszeń, psa oczywiście na przewodniku w obecności rozproszeń i traktowanie biegaczy, rowerów, innych psów oraz ludzi jako źródła rozrywki lub jako źródła zagrożenia. W tym wypadku jesteśmy na bardzo, bardzo niskim poziomie w przypadku motywacji u psa. Nasza motywacja jest skierowana na to, żeby się po prostu wyrwać na daną rzecz, a nie na to, żeby współpracować z przewodnikiem. I najlepiej w takim wypadku będzie po prostu dla nas konkretny trening. Po pierwsze, trening umiejętności chodzenia na luźnej smyczy, w trakcie którego musimy dobrać odpowiedni sprzęt treningowy, wygodne szelki, miękką broże, smycz przepinanią do miasta i dłuższą 3-5 metrów na spacery w parku na przykład i tego typu miejsca. Do ćwiczeń wybieramy na początku miejsca mniej uczęszczane, by ograniczyć stres u psa. Uczymy psa motywacji do przebywania przy nas. Bierzemy na spacer saszetkę z dużą ilością smakołyków o różnej wartości dla psa, czyli piramidę wzmocnień też stosujemy. Bierzemy na spacer ulubione zabawki psa. Uczymy psa reakcji na imię oraz nagradzamy go super smakołykami wydawanymi za każdym razem z ręki, kiedy przyjdzie, gdy go zawołamy. Nagradzamy go za każdego psa, na którego nasz pies po prostu w żaden sposób negatywny nie zareagował. Za każdym razem. Stosujemy sobie dodatkowo ćwiczenia typu podążanie za smakołykiem, zostawanie w miejscu, przywoływanie przez właściciela na komendę i oczywiście, podkreślam, mała ilość rozproszeń. Uczymy też psa sygnału na neutralnego, czyli tak zwanego cmokania i zmiany kierunku spaceru na ten właśnie sygnał. W początkowej fazie tego treningu powinniśmy się sypać naprawdę wartościowe smakołyki, tak jak gotowane czy surowe mięso. No i co tydzień serię ćwiczeń powtarzamy w coraz większych rozproszeniach. I oczywiście pozwalamy psu być psem. Swobodna eksploracja poza treningiem jest bardzo ważna, a trening nie powinien trwać dłużej niż 15 minut na spacerze. I poza tym bardzo ważną umiejętnością jest to, że pies często nie ma czegoś takiego jak skupienie się na przewodniku w obecności rozproszeń, więc musimy tego psa nauczyć. Jaki czas przeznaczamy na tę umiejętność? Około 2 tygodni. Uczymy psa kontaktu wzrokowego za nagrodę, którą trzymamy przed sobą, albo za nagrodę, którą trzymamy w wyciągniętej ręce w bok. Następnie uczymy psa kontaktu wzrokowego w dalszych odległościach, co oczywiście łączymy z komendą zostań nabytą w pierwszej, w poprzedniej fazie treningu związanej z chodzeniem na luźnej smyczy. No i uczymy psa odwoływania od smakołyka lub zabawki. Do tego będą nam potrzebne inne osoby, które będą zajmowały się czworonogiem do momentu, aż go zawołamy. Ćwiczenie to przyda nam się też oczywiście przy odwoływaniu od psa. Uczymy też psa samokontroli z jedzeniem, uczymy psa podążania za smakołykiem i uczymy psa tego, żeby szanował przestrzeń innych osobników. Poza tym, jeżeli chodzi, bo to są takie, można powiedzieć, typowo treningi, które my jesteśmy w stanie sobie włączyć sami, bez kontaktu z behawiorystą. Natomiast jeżeli nasz pies traktuje bodźce spacerowe jako zagrożenie, jest agresywny, nie jest to wyrywanie na zasadzie chęci podejścia, wyskakiwania i szczerej chęci zabawy, czy też przywitania się, to wtedy warto zasięgnąć pomocy behawiorysty, który pomoże nam w określeniu przyczyn zachowania psa. I zapraszam też na grupowe spacery socjalizacyjne, które ja prowadzę w mojej szkole dla psów Opus Magnum. Na takie spacery zabieramy oczywiście psa, smakołyki i długą linkę, a pies uczy się pokonywania własnych lęków, a ja jako behawiorysta przypilnuję, by nie doszło do eskalacji zachowań. No i w zależności od tego, co jest podłożem problemowego behawioru, trening na takim spacerze będzie wyglądał oczywiście inaczej. Na mojej stronie na Facebooku Psy, koty, inne kłopoty znajdziecie odnośnik do wydarzenia związanego właśnie z takimi spacerami, dlatego koniecznie zajrzyjcie. Podsumowując, moim zdaniem najistotniejszym elementem dla pokonania reaktywności naszego zwierzaka jest umiejętne wyciszenie oraz konsekwentny i dobrze wykonany każdego dnia trening. Pamiętajmy, że to w naszej gestii leży, jak pies zachowuje się na spacerze, a najważniejsze to dać mu szansę na komunikację, szanować jego potrzeby umysłowe, fizyczne i emocjonalne i mieć świadomość, że każdy pies ma inny charakter i potrzebuje innej ilości czasu do tego, by po prostu zapoznać się i przezwyciężyć swoje lęki. To już wszystko w dzisiejszej audycji, a ja zapraszam Was za tydzień, jak zwykle po 8:00. Pozdrawiam i do usłyszenia. Zuza Ogrodowczyk.
Psy, koty i inne kłopoty.